Hello, mój drogi!
Hello!
Myśleli, że już nigdy nie wrócą, że już tak. Nigdy nie pojawią się.
Że umarli dla siebie, że przestali dla siebie istnieć. Ale odrodzili się jak Feniks z popiołów.
Ziewając niemalże, tak się odradzali.
Tak się odradzali, obracali, powstali.
Dobrze, mój drogi, bo skończyliśmy wczoraj, w zasadzie to ja ci przerwałem. Na temacie, który dziś, mam wrażenie, rano na Twitterze, czy wczoraj wieczorem na Twitterze, jest zapisany pod hashtagiem Euro w pierdol.
O!
Czy to jest ten temat, który chciałeś wczoraj zacząć, mówiąc o...
Nie, ja chciałem wczoraj, chciałem oczywiście o tym powiedzieć, żeby stworzyć jakieś predykcje dotyczące odejścia polskich drużyn w niebyt pucharów. No i tak instynktownie przeczuwałem, że tylko warszawska Legia pokona tę niezwykle przeskoczy tą niezwykle trudną poprzeczkę jak Artur Partyka i przenieśli.
Jak nazywa Dobrze, jeśli klub z Kuopio nazywa się Kups, to jak nazywa się klub z Rowaniemi?
Wielki Rów.
Nie, Rops.
Rops.
Okay. Ostatnio był zakład o to.
Myślałem, że będzie wielki Kups na koniec i że będą bardzo śmieszne memy z tym związane. No ale to się nie zdarzyło. Teraz na stołeczną Legię czekają Grecy zespołu na A, ale nie powiem, bo oczywiście się pomylę, którzy pokonali z kolei zwycięzców Krakowi, czyli Dunajską Stredę. W związku z tym będzie taki troszkę korespondencyjny pojedynek dotyczący taki analityczny wręcz pojedynek. A tak na marginesie, czy wiesz, co staje, jak się to pogłaszcze?
Tak, wczoraj miałem okazję obejrzeć, ale to ja przypadkowo ktoś wkleił na Twitterze, co to jest za trener, bo nie wiem.
To jest Michał Probierz. Tak.
Tak czułem, że to jest Michał Probierz, patrząc na niego. I jak oceniasz występ Michała Probierza?
Uważam, że jest niefortunny.
Niefortunny, nie? Wpisuje się w pewną taką narrację, żeby od razu Michała Probierza wywieźć najlepiej na Mars, nie?
Tak, ale też wczoraj prowadziłem dosyć długą dyskusję na temat tej wypowiedzi. Pojawiły się również takie, że to jest właśnie to, czego LGBT i lewactwo by nigdy nie powiedziało, dlatego trzeba wspierać tego typu wypowiedzi. Oczywiście jakiś takie spektrum.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że takie rzeczy się mówi. Niestety, ale się pięciu mężczyzn gdzieś tam zbierze i zaczynają rozmawiać, to taki
ale to
język
jest, to nie
idzie.
Ale
tak to jest tak... w życiu. No. Kurczę, źle lub gorzej, ale no bywa. Nie chcę mówić, że wszędzie takie żarty lecą. Nie chcę usprawiedliwiać pana Michała Probierza, bo on chyba mówił to do kobiety, nie? I to był ten kłopot, tak?
Podobno nieprawdopodobnym tego typu człowiekiem, który nigdy nie kończy przy kobiecie bez jakiegoś takiego tego typu żartu, jest wielbiony przez ciebie trener Strejlał.
Pan Andrzej Strejlał. Ale właśnie pan Andrzej Strejlał na Twitterze ostatnio napisał, że nie będzie teraz tweetował, ponieważ pracuje w TVP Sport i ma dużo różnych innych prac i od razu sobie zacząłem się zastanawiać, co takiego mu teraz, w sensie co takiego wiążącego jest w pracy w TVP Sport, że nie może tweetować. Pomyślałem, że to była jakaś przenośnia, że chce już krytykować, ale dobrze, nieważne, dobrze. Czyli Michał Probierz straci pracę, czy nie straci pracy? Jak to jest w ogóle? Jest jakaś historia duża, czy...
Nie,
widziałem tylko klip.
Pracy nie straci, no ale żeby powiedzieć, nie fortuna. Aczkolwiek wracając do trenera Strejlała, jeśli mogę, ostatni z żartów trenera Strejlała, o którym słyszałem. Żart brzmiał mniej więcej tak. Panie trenerze, kawka z mleczkiem? Najlepiej z pani.
A wiesz co?
Stary piecu diabeł pali.
Żebyś mnie źle nie zrozumiał, ale za 30 lat będziemy z rozrzewnieniem wspominać właśnie czasy naszych ojców i dziadów.
No, a podobno...
Chodząc
a podobno...
w krótkich, kusych, różowych spódniczkach, bo nie możesz już zakładać spodni.
A Niemcy podobno wczoraj przeprosili.
Za co? Za który rok?
Za 44. No,
za chyba za tak... drugi. Chyba za czwarty, rozumiem.
Przeprosili tak. za wszystko, ale za ten 44 zwłaszcza.
Dobrze, mój drogi, tak się pięknie tu ponarażaliśmy. Jeśli ktoś by chciał...
Niemcy są soft.
Gdyby ktoś chciał powyjmować jakieś teraz tutaj kontrowersyjne rzeczy z naszego programu, jakoś oskarżyć, nie? To można zrobić. Nie wiem, chyba z 10 zdań było, ale nie ma co przesadzać, nie ma co ulegać tutaj szałowi publicznemu. I mówię poniekąd mówię o obu stronach. To jest dla mnie zresztą też nieprawdopodobne. Znaczy nieprawdopodobne, jest to wszystko dla mnie prawdopodobne, jak patrzę na to, co się dzieje, jak szybko u nas się potrafi ukształtować dominujący temat w społeczeństwie. Pojawia się nagle dominujący temat. I to jest temat dominujący i żadnego innego tematu, tak czasem mam wrażenie, nie ma. To jest niemożliwe, żeby nie było żadnego innego tematu.
No, technicznie jest niemożliwe. Kamil Durczak nie jest dominującym tematem?
A, no teraz wczoraj było powstanie, wcześniej Durczak, a z reguły to jesteśmy na takiej
nie wiem, moim zdaniem Durczak miał coś przykryć, tylko pytanie co?
Albo to kogo?
Właśnie, może to są...
Skoro tak to, sunął do Krakowa w dzień.
Tak zwane podróże marszałka.
A, dobrze, mój drogi. O czym dzisiaj? Dzisiaj mamy...
Czy ja mogę skończyć to, czego wczoraj nie udało nam się zrobić, a co obiecaliśmy, czyli narkotyki, kokaina, dziewczyny i bój o LA?
Możesz to zrobić, tylko że myślę, że ryzykowne jest w 7 minucie podcastu wchodzić w jakiś taki 6-minutowy, wiesz, pasus o czymś, co wiesz. To tak chyba technicznie lepiej wydaje mi się gdzieś tak odłożyć jakby na koniec. No. Bo to może sprawić, że niektórzy...
że wujek Helmut znowu zamula. No dobrze.
Może, że będziesz opowiadał. To jest interesujące. Poniekąd, nie? Czy jak?
Wiecie, bardzo, ja uważam, że jest bardzo interesujące.
Bardzo interesujące. Dobrze, to porozmawiamy o tym. Mamy kilka pytań, ale zaczniemy rozgrzewkowo. Poprosiliśmy naszych słuchaczy o pytania. Więc tak, poczekaj, sprawdzę, może są jakieś nowsze.
Albo lepsze.
Jest tak dosyć, jest solidnie, powiem, tak. O,
jak na
dzisiejszy dzień urodzin Kristaps Porzingisa, jest 2 sierpnia, już solidnie, dobrze, pytań jest mało. Ale mamy na rozgrzewkę rzecz, jeśli widziałeś, Maciek Staszewski i Paweł Piórko Fluber skompilowali dla nas Who He Play For.
A ile Flaber dał tweetów?
Flaber jest w trakcie, poczekaj, raz, dwa, trzy.
Ile wydrożył?
Cztery.
Ile wypączkował?
Pięć, sześć. Sześć tweetów i kilka połów.
A ile jest w sumie tweetów? Ile jest w sumie tweetów?
Nie, jest sześć w sumie tweetów ogólnie, wszystkich tweetów. W historii ludzkości tweetów, czy tweetów do mnie tutaj w tym, czy pytań?
Coś mnie rozłączyło.
Dobra, jesteśmy.
Bo to tyle nam zajęło liczenie, że musieliśmy się rozłączyć, tak?
Tak, tweetów jest generalnie za dużo. Większość rzeczy nie powinna zostać napisanych. Zdecydowanie. Jakieś 95% tweetów w historii Twittera mogłoby nie istnieć, myślę. Ale do nas mamy na razie tylko 6-7 pytań napłynęło. Ale jak mówię, są dosyć solidne. Chcesz zacząć od Who He Play For? Będziemy robić na zmianę.
Dobrze, ale nie czuję, że to będzie jakaś...
Że to będzie hit. Dobrze. To
będzie hit. To
przesuwamy.
Będę mówił, że nie wiem. No.
To przesuwamy.
Albo będę celnie trafiał, albo będę coś gadał od rzeczy. No i wyjdzie, że to. Znaczy, jaki jest cel tego ćwiczenia?
Chyba, że wolisz top 5... chyba, że wolisz... Top 5 zdrajców tego off-season.
Czego?
Zdrajców, ale ty zaczynasz.
Ja zaczynam.
W zasadzie to musisz wymienić wszystkich 5. Nie, to jest pytanie od PDX. Top 5 zdrajców i bohaterów off-season. I PDX dodaje, można to rozszerzyć o poprzednie lata. To jest dobre pytanie. Ja bym spróbował zostać w tym off-season i może zamiast zdrajców
historii.
Bo to nie jest tak, że ja na przykład wczoraj określiłem Paula George'a zdrajcą i tego się trzymam z perspektywy kibica Oklahomy. Natomiast to nie jest tak, że ja mam tutaj, wiesz, że tak powiem, wiesz, mam pochowane kolejne nazwiska zdrajców, których jeszcze nie ujawniłem, a które ujawnię w mojej teczce. W aktach, które mam.
Białek.
No.
Białek. Dobrze.
To nie jest tak, że ja tu siedzę na czymś. Po prostu
Karim Abdur.
Ale nie. A może bohaterowie off-season?
Bohaterowie?
Tak. Bohaterowie off-season. Bo ja powiem ci szczerze,
To jest taki, który został, tak?
Jeszcze raz?
Który się pieniądzom nie kłaniał. Taki, który został.
Nie, to chyba jest ogólne. To jest chyba ogólne pytanie. Rozumiem PDX-a.
Ale co to znaczy być bohaterem off-season?
No bo na przykład, patrz. Ja bym chciał powiedzieć, że bohaterem off-season jest David Griffin.
Aha.
A? Za to, że pół roku temu...
Za to, co powiedział wczoraj?
Przejdziemy zaraz do tego, jeśli chcesz.
No, chętnie.
To dajesz. Co takiego powiedział?
No właśnie się zastanawiam, co takiego powiedział.
Aha, dobrze, nie. To nie chodzi o to.
Czy nie powiedział pewnie... Nie, w sensie, ale myślałem, że za to chcesz mu dać bohaterstwo, że się postawił LeBronowi Jamesowi, powiedział, jak jest naprawdę.
Ma bardzo dużo racji w tym, co mówi, tak?
Ma bardzo dużo racji.
Tak, ale nie za to chcę mu dać...
Święte oburzenie jest takie trochę dziwaczne.
A ktoś się oburzył? Kto się oburza na to?
No, chyba sam LeBron był wstrząśnięty.
Ale to jest wprost? Wiadomo, że odnosi się do tego?
No, podobno do takiego tam tweeta dał.
Ale odnosi. Tam nie wiadomo, że odnosi się do nie tego wiadomo. W tym tweecie.
Aha, okej. Okay.
Tam nie ma nic, David Griffin czy coś takiego. Ja nawet nie widzę związku tematycznego, nawet szczerze powiedziawszy nie widzę tam.
No
okej, okay, dobrze, rozumiem. Ale to jest 2 sierpnia. Tak, ale patrz, bo na przykład pomyślałem, że chciałbym dawać bohatera off-season Davidowi Griffinowi za to, że jeszcze kiedy byliśmy po trade deadline, Pelicans nie przehandowali Anthony'ego Davisa do Lakers, potem Dell Demps został zwolniony w kwietniu, David Griffin obejmuje ten zespół z żądaniem transferu Anthony'ego Davisa i jesteśmy 4 miesiące później w sytuacji, w której Pelicans są ekscytującym młodym zespołem, semi-młodym, ale mają sens i chcemy ich oglądać, nie wiemy jak dobrze będą, ale wiesz, nie będą tankować, tylko będą grali o wynik, nie wiem czy co zrobią, zobaczymy, szczerze powiedziawszy nie wiem co zrobią Pelicans, może wygrają nawet 45 meczów, ja o tym nie wiem, ale na końcu myślę sobie, czy bohaterem faktycznie powinien być David Griffin, a nie maszyna losująca, która wybrała piłeczkę z numerem... Ten układ 4 piłeczek, które sprawiły, że Zion Williamson mógł zostać przez Pelicans wybrany z 1. Bo wystarczy, że Pelicans by byli na 2. miejscu, myślę, że nie mówilibyśmy o ich off-seasonie, tak mam wrażenie. Gdyby tam byłby Ja Morant. Więc nie wiem, czy David Griffin... No nie, jego nie chcę wskazać jako bohatera off-season. Masz jakąś taką mysz, jakiegoś takiego... Nie. Kogoś, kogo chciałbyś.
Nie, właśnie, dlatego zastanawia mnie, bo bohater to jest taki, kto mimo ogromnych pokus, mimo pokusy przejścia do zespołu, takie było kuszenie świętego Antoniego, że może przejść, może zdobyć nowy rynek, wyrwać się z rzeczywistości, w której się znajduje, wypłynąć na jakieś nieprawdopodobne niwy wielkiego świata i on mówi, że on zostaje. Tak jak Paul George, można powiedzieć, był bohaterem zeszłego sezonu, to dzisiaj już jest zdrajcą, no to Kawhi Leonard miał szansę bycia tego typu zawodnikiem, czy tego typu osobowością, ale się to nie udało. No to kto został? No jak jest największe nazwisko, które pozostało.
Ale w tym sensie, tak? Że będąc kuszonym przez inne kluby.
Tak.
Słuchaj, a niedługo będziemy dawać bohatera za to, że patrz i nie domagał się wymiany.
Tak.
Jesteś bohaterem, bo nie domagasz się wymiany.
I nie wziął Maxa.
Tak. Czyli Janis jeszcze nie domagał się wymiany i gdy miał szansę wziąć Maxa, nie wziął, ale to było wcześniej.
Tak.
W tym sensie, tak? No.
Tak, no to ja nie bardzo wiem, kto jest taką postacią.
Ktoś może pomyśleć, że bohaterem off-season jest
Chris Middleton. Mógł pójść do Dallas.
I nie wziął Maxa.
I nie wziął Maxa. Cichy bohaterowie. Bezimienni, budowniczy bohaterowie warszawskiego metra.
Tak Chris Middleton wygląda, jakby zbudował warszawskie metro. To jest dobry typ. Czy nie?
No to jest jakiś typ. No kto jeszcze tam szybko się ustawił, wziął pieniądze? Tobias Harris jest takim zawodnikiem? Nie, no zaczynam mówić, że Tobias Harris jest bohaterem, to zaczyna mi się nóż otwierać w kieszeni. Dobrze, zróbmy top 5 zdrajców w historii.
Ojej, nie, ja nie chcę tego robić, tak. Bo to trochę, wiesz co, znaczy dobrze, jeśli chcesz, to możesz spróbować, ale nie wyciągaj tego ode mnie, bo na siłę tego ode mnie nie wyciągniesz, bo ja tak,
Karim.
Nie chcę umniejszać temu, co myślę o Paulu George'u.
O Paulu George'u.
Tak, bo teraz jak dodam kolejne nazwiska, to on się znajdzie z kolejnymi innymi ludźmi tutaj.
Karim.
Ale to, no widzisz, no i co? I co wiesz o 71, 2, 3, 4 czy 6 roku w Milwaukee? Odszedł. Milwaukee Journal Sentinel, tak? I jakie były, co powiedział? Nie wiadomo tego, to tak?
Nie wiadomo.
Nie jest, chyba mam wrażenie.
Shaquille O'Neal.
Dobrze, mój drogi, wiesz co?
No tak to wygląda, mój drogi. Taka jest prawda o tej lidze. Ludzie przychodzą i odchodzą, nazywanie ich zdrajcami nie ma sensu, tym bardziej bohaterami. Dobrze.
Ja się z tobą nie zgadzam z tym cały czas. Chcesz? Możemy wejść dalej w tą dyskusję. Mam inne zdanie nie. Na ten temat. Ja absolutnie uważam, że siedząc na trybunach Oklahoma City Thunder, gdy Paul George przyjedzie grać do nas, to będę na niego buczał. Za to, co zrobił. Ja absolutnie tych ludzi rozumiem, którzy to będą robić. Ale nie chcemy mieć tej dyskusji, bo znowu będziemy... Po prostu mamy inne zdanie na ten temat. Zostawmy to, Szak. Nie wiem, jakim dowodem jest tutaj Szak. Tego, dlatego nie chcę wchodzić w to. Dlatego widzisz, nie chcę. Ja nie wiem, Penny Hardaway był już kontuzjowany wtedy. Więc to też był jakiś taki.
No to tym bardziej. Uciekł jak szczur. No.
Nie wiem, czy to było tak traktowane wtedy. Ja byłem szczerze powiedziawszy rozczarowany trochę, że Szak odchodzi, ale odchodził do Lakersów, więc to też nie było tak źle. On był faktycznie też takim przykładem przejścia do wielkiego rynku i wszyscy się zgadzali z tym, że Shaq potrzebuje wielkiego rynku, bo Shaq to jest osobowość taka jak Paul George, który też potrzebuje, nie? Paul George i Shaq. Ten sam typ osobowości, ten sam kaliber.
Tak.
Mój drogi, bohaterowie off-season. Kawhi Leonard jest dla niektórych bohaterem off-season za to, że stworzył sobie kozacki klub w Clippers. Przekonał Paula George'a, żeby on wykonał taki ruch, wiesz, to z drugiej strony zaczynając, że wykonał taki ruch GM-owski, tak? Odchodzę, ale skontaktuję się z Paulem George'em, ty Paul musisz to ogarnąć, dobrze ogarnąłeś, ciach, idziemy razem, pach, ja to ogarnąłem tak, w ten sposób.
No to zaraz wyciągniemy jeszcze tego Jerego Westa. Że wielki konstruktor, wielki cybernetyk, inżynier, technolog żywienia doprowadził do tego, że Clippers są tym, czym są. Dziwię się, że jeszcze nie powstał żaden artykuł na szóstym graczu na temat tego, jak Jerry West pociągnął za wszystkie sznureczki. Wszystkie trybiki ustawił. Powstanie? Jest cichym bohaterem?
Powstanie było wczoraj i było wczoraj bohaterem.
Tak.
Mój drogi, na co stać Toronto w następnym sezonie? Pyta się Cinek.
Cinek.
Mhm.
Raczej wydaje się, że to jest dolna czwórka. Znaczy 5-8. I fru do domu. Po pierwszej rundzie. Nie wiem, jest pytanie oczywiście, jak dobry jest Boston. Czy Boston jest zrobi progres po w sumie dosyć nieudanym sezonie, czy to będzie powolne staczanie się w dół? Nie wiem, jaką masz predykcję co do Bostonu.
Igor Kamiński pyta się, Celtics versus Nets. Kto skończy z lepszym bilansem w regular season?
No to bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Postawiłbym na Boston.
Ja też bym postawił na Boston. W Nets nie będzie grał przecież Kevin Durant.
Tak.
Ja myślę, że w przyszłym sezonie w Bostonie, nie wiem, mogę się mylić, bo do czasu, gdy nie kontuzjował kostki w poprzednim sezonie, Kemba Walker był jednym z najlepszych graczy pierwszego miesiąca sezonu, takich wiesz, 5-4, super gorący, pokazał jak lepszym rzucającym się stał i może ten przyszły sezon będzie o Kembie Walkerze, może to tak będzie, że on grając z zawodnikami typu Gordon Hayward, którzy gdzieś tam potrafią pokozłować za niego, przez to Kemba będzie mógł gdzieś bez piłki bardziej wychodzić, tak jak powiedzmy Stephen Curry to robi. On lubi tak grać, dobrze tak grał jak z Tonym Parkerem grał w Charlotte razem na parkiecie, dobrze tak grał jak z Nicolasem Batumem grał jakieś 2-3 lata temu, jeszcze gdy Batum był w miarę okej graczem, w sensie dobrym, bardzo dobrym graczem. To tutaj Gordon Hayward może pełnić taką samą rolę dla niego, takiego właśnie rezerwowego, kozującego. I Brad Stevens chyba tak Gordona Haywarda będzie planował ustawiać, żeby wykorzystać jego playmaking w momencie, w którym odszedł i Al Horford odszedł i jako playmaker, i Kyrie Irving odszedł jako cokolwiek, ale playmaker. Kemba może z tego korzystać, więc to może być sezon o Kembie Walkerze. Tak może być, ale myślę, że to może być, wiesz co, w Bostonie to może być sezon dla Jaylena Browna i dla Jasona Tatuma.
No musi być chyba.
I wydaje mi się, że teraz, gdy Tatum będzie postawiony w roli takiej, Boże, drugiej opcji ofensywnej i to będzie dosyć klarownie określone, to myślę, że Tatum, a to nie jest moja, wiesz, że tak, że wiesz, że to teraz powiem, to nie znaczy, że zmieniłem zdanie na temat Tatuma czy coś, ale to może być sezon Tatuma taki, w którym będziesz rzucał 20 punktów w meczu. Fakt, że to może być, wiesz, 20 punktów na jakichś 15, 16, 17 rzutach często, ale to będzie taki sezon, gdzie Jason Tatum wejdzie na taki regularny poziom, będzie miał określoną rolę, będzie wiedział, co ma robić, bo, no nie wiem, dla gościa takiego jak Jason Tatum zdobycie 20 punktów w meczu przy jego umiejętnościach wzroście, przy jego umiejętnościach rzutowych, tak, zwłaszcza tutaj. Zdobywanie 5 punktów na kwartę to jest żaden problem. To się technicznie tak przelicza. 20 punktów w meczu, to jest 5 punktów na kwarę. To jest żaden problem dla takiego chłopaka jak Jason Tatum. Więc pod tym kątem strzelecki myślę, że Tatum może wejść na taki poziom właśnie 20 punktów. I myślę, że...
No bo kto tam ma być drugą opcją? No, przecież nie Hayward. Nie brał.
Hayward, jasne. A czemu Hayward ma nie być? To jest fakt, że mają. Czemu Hayward ma nie być?
Zmarł.
Ale liczą na to, że Hayward wróci. Wiesz, dwa lata, tak, ale no widzisz, ale dwa lata będzie po kontuzji. Więc już ma ten rok za sobą. Paul George ponoć mówił, że też potrzebował czasu. To widać, że potrzebował czasu po ostatnim sezonie, w którym zrobił dosyć zaskakujący progres, myślę, po kontuzji. Więc jak najbardziej Hayward może być drugą opcją, Hayward może być trzecią opcją, Jaylen Brown może być trzecią opcją w ataku. Ja myślę, że ten podział ról w Bostonie będzie teraz łatwiejszy, fajniejszy bez Kyriego Irvinga. Jedyne zagrożenie, znaczy tak, o atak Bostonu się jakoś przesadnie nie martwię, szczerze powiedziawszy, myślę, że ma to sens. Kemba Walker jest takim graczem, który nie będzie przeszkadzał Celtics w realizowaniu systemu i będzie podawał piłkę.
Będzie pomagał.
Będzie pomagał? Nie no, będzie pomagał zdecydowanie.
Kemba Walker będzie pomagał.
W ataku będzie zdecydowanie pomagał Kemba Walker, to jest All-Star. Martwię się o obronę Celtics, to jest to, o co się martwię, bo no Boże, stracili Ala Horforda i dodali Enesa Kantera w jego miejsce, cholera jasna. Nie można niżej spaść niż z Horforda na Kantera i grać tak cały sezon regularny. No nie da rady, po prostu nie wiem, chciałbyś z Rudiego Goberta zlecieć na Kantera, nie wiem, kto jest jeszcze... Kanter nie był aż tak zły i dało się nim grać z Oklahoma, ale to
ale
bardziej mówi o tym...
Na koniec zawiódł.
No, ale też grał kontuzjowany, więc wiesz, grał bez ręki, nie? Technicznie. Więc o tą pozycję się martwię, bo tam jest ogromna dziura moim zdaniem, tutaj pod koszem w Bostonie. Jest Daniel Tace, jest, patrz, Aaron Baines jeszcze odszedł. Nawet Terry Rozier, który wiesz, wszyscy teraz jakby zapomnieli, jak dobry sezon Terry Rozier miał 2 lata temu. Tak. Jak w zupełnie innym punkcie był Terry Rozier. Gdyby Terry Rozier ten kontrakt, który teraz dostałby rok temu, to jakoś by nie było chyba, myślę, aż tak dużego problemu z tym. To raczej by była inwestycja w Terry'ego Rozier'a. To Charlotte robi i niestety też, mimo wszystko, mam wrażenie, przepłaca. Ale nawet Terry Rozier był obrońcą. Więc dobra, tu też stracili. Kemba Walker ma 1,80 cm wzrostu w kapeluszu. Nie jest tak dużo. Jest jeszcze niższy, niż się wydaje, że jest. W sensie, ile on ma? 1,83 m? Tak? On nie jest tak wysoki. On jest niższy.
Niższy.
Więc jest Kemba tutaj. Zostaje Marcus Smart, jest Brown. Mają kilku dobrych obrońców cały czas, no ale mówię. Spojrzysz na ławkę rezerwowych Bostonu. Tak zacząłem dobrze, pozytywnie. Mówię o tych takich, wiesz, słabościach. Spojrzysz na ławkę rezerwowych Bostonu i to też nie jest już taka silna rotacja.
Nie ma szału.
Tam też nie ma szału, jeśli chodzi o tych rezerwowych. Tam jest jakiś, wiesz, 6 graczy, że tak wszystko gdzieś zaraz kończy, więc tam jakiś Romeo Langford, który nie zagrał jeszcze ani jednej minuty dla Bostonu. Może on będzie musiał grać, więc chciałbym powiedzieć, że Celtics i powiem, że Celtics, bo na końcu Nets będą...
No dobrze, ale wiesz, ale w Nets też jakiegoś szału przecież nie ma, no.
No dlatego mówię, że Celtics, no, bo na końcu Nets... Na moje bez Kevina Duranta się za bardzo nie zmienili. Zostawili dosyć podobny skład, trochę ludzi odeszło. Jest Caris LeVert, jest Spencer Dinwiddie, będzie Kyrie Irving, jest DeAndre Jordan, który będzie pewnie zmiennikiem dla Jareta Allena. Podchodziło trochę ludzi ważnych, ale też nie aż tak ważnych, nie przesadzajmy. Ale na końcu Kevin Durant nie będzie grał w tym zespole. I Kyrie Irving będzie grał jako lider Nets. Nie, ja stałem na Celtics. Stałem na Celtics. Celtics mają więcej takich two-way zawodników, myślę. Jalen Brown, Hayward, Tatum, taki, którzy, wiesz, mają rozsądek w głowie i doświadczenie.
Tutaj. No dobrze, ale to myślisz, że Brooklyn będzie w pierwszej czwórce?
To jest właśnie pytanie, bo ty powiedziałeś, że Toronto nie będzie w pierwszej czwórce. To kogo będziesz miał w pierwszej czwórce, jeśli myślisz, że Toronto jako zespole z drugiej czwórki?
Ja myślę, że ja będę miał, Indianę będę miał w pierwszej czwórce.
No mów dalej do mnie o tym, bo ja nie mam Indiany w pierwszej czwórce. Dlaczego?
Nie masz Indiany.
Dlaczego byś miał Indiany w pierwszej czwórce?
No tak, tak się troszkę, że tak powiem, wzmocnili jakby, nie? Przy założeniu oczywiście to jest kwestia tego, jak ile Oladipo powróci.
No to jest, myślę,
to jest. To jest, ale...
Jak wróci, jak będzie dobry, on nie będzie raczej od razu dobry, raczej, po tym złamaniu kości, tak? Co Wiktor Oladipo złamał, bo ja cały czas zapominam, co Wiktor Oladipo złamał. Broke. Boże. Tak, nie? Piszczel? Co to jest?
Tak.
Kolana, nie? To jest kontuzja kolana. A co on zerwał?
A czy ona cela nie zerwał?
Nie.
Nie, dobrze, poczekaj, tak.
Właśnie o to chodzi.
Na pewno tak. Na pewno Filadelfia. Na pewno Milwaukee.
Zerwał mięsień czworogłowy.
No może faktycznie.
Nad prawym kolanem. Dobrze, okay. W styczniu. No. Na pewno Filadelfia, na pewno Milwaukee, tak, okay. Jako zespoły 1-2.
Tak. Ale i to faktycznie, 3 Boston. No może faktycznie, bo Toronto jest na 4. miejscu.
Może jest...
Indianka?
No nie, myślę, że Indiana bez Oladipo to szału nie ma, no.
Szału nie.
To bardziej, że cały skład nagle wymienili. Jest praktycznie cały skład wymieniony poza Milesem Turnerem i Sabonisem. To są zupełnie nowi gracze, nie ma Collisona, nie ma, nie wiem, Younga, nie ma Bogdanowicza, wiesz, no zupełnie inni ludzie będą grali. To są pierwszy raz bez Oladipo.
Jest Brogdon,
no,
jest
tak,
kto?
Ale to Brogdon jest, no to też, wiesz, jest bardzo dobrym graczem, ale to jest Brogdon. Kto jest? Lamp?
No.
No. Nie mają trójki startującej w Indianie. Nie widzę Indiany jako, sorry.
Nie ma tak.
Indiana nie grałaby o playoffy w konferencji zachodniej, myślę. Tym bardziej, że Wiktor Oladipo ma wrócić najwcześniej w grudniu. To już będą 2 miesiące sezonu i ten sezon może być się potoczyć wtedy tak, że będzie Indiana będzie 11-20 na przykład. Chociaż myślę, że aż tak
ale TJ Warren?
No, to też jest mało, nie? Więc co to jest?
TJ McConnell?
No, szału nie robi.
No nie, no nie robi, no. To Aaron Holiday, Justin Holiday.
To jest w tym momencie tylko czytanie nazwisk.
No to czytanie nazwisk.
To jest dokładnie czytanie nazwisk, wymienianie nazwisk. Goga Bitadze. Nie, no sorry, ale z drugiej strony nie ma też pewnego kandydata, jeśli chodzi o trzecie miejsce w konferencji wschodniej, tak mi się wydaje, ja nie mam. Myślałbym Toronto, myślałbym Boston, myślę, a jak Orlando?
Myślę, że będzie raczej walczyło o playoffy.
A mi się podoba Orlando jako typ na top 4.
Tobie się Chicago podoba.
A mi się Chicago podoba jako czarny koń do playoffów? Tak, ale podoba mi się Orlando jako czarny koń, czy mogę powiedzieć czarny koń do top 4?
Możesz.
Dobra, no to powiem, że czarny koń, ale czy tylko czarny, czy to będzie takie zaskoczenie, jeśli Orlando w konferencji wschodniej skończy w czwórce? Może? Nie wiem.
Że tak. Że
Orlando okaże się lepsze niż Nets na przykład, czy to będzie zaskoczenie?
Tak.
Czy Orlando okaże się lepsze niż Raptors bez Kawhi'a, czy to będzie zaskoczenie?
Z punktu widzenia pewnej percepcji, myślę, że to będzie zaskoczenie jednak.
Bo to jest, tam jest tak, że tam jest upside w tym zespole cały czas. To jest upside Jonathana Isaaca, który miał marzec, kwiecień takie, że byłem zdziwiony, że jest już tak szybko, tak dobry. I to jest klasyczny two-way gracz. Gracz na dwie strony boiska i jego zasięg ramion, jego rzut, jego poprawiany playmaking, na którym wiem, że pracuje w to lato. To jest to, on zaczął, wiesz, jak on przychodził do tej ligi, to my się zastanawialiśmy, czy on w ogóle jest w stanie fizycznie grać w tej lidze. On dodał trochę kilogramów, cały czas dodaje, ma 21 lat, ma 2,12, ile ma? 2,11 centymetrów wzrostu, jest czwórką, może grać też jako taka, wiesz, trójeczka, można go gdzieś tam wyizolować. Ja myślę, że tam jest upside jeszcze, znaczy, ja tak powiem, ja się nie spodziewałem, że on w drugim sezonie będzie tak dobry, jak jest. Ja myślałem, że to będzie kwestia, jeśli chodzi o Jonathana Isaaca, że to jest, wiesz, to jest tak, jak mówiliśmy o Bruno Caboclo, że będzie dwa lata, za dwa lata będzie gotowy. I na poziomie, tak. Wiesz, że głównie przez, wiesz, przez swoją fizyczność, że nie będzie w stanie grać. I potem w marcu, w kwietniu stał się całkiem regularnym graczem, który nie tylko bronił, w sensie blokował rzuty, w sensie przechwyty, bronił obręczy, był tu i tu, był trochę jak taki mały Janis w obronie. Nie tylko to robił, ale też zaczął regularnie zdobywać punkty i był regularną opcją. W playoffach było trudniej, w playoffach został trochę wyłączony przez, nie pamiętam, kto go tam krył, Siakam, Leonard go kryli też. Więc w playoffach było naturalnie dla niego trudniej, dla Vucevicia też było trudniej w playoffach i to dużo, bo był podwajany, ale upside tutaj myślę, że mają w Isaacu duży i jest ten Mohamed Bamba z ławki. Patrz, jak mówiliśmy o Mohamedzie Bambie rok temu o tej porze, jak mówimy teraz, to jest kazus Terry'ego Rozier'a. To nie jest wcale tak, że to się wszystko nagle tak strasznie zmieniło i teraz kariera, wiesz, Terry'ego Rozier'a to będzie taka jak ostatni sezon i kariera Mohameda Bamby to też będzie taka jak ostatni sezon. Wątpię. Myślę, że nie. Myślę, że rok temu mówiąc o Bambie i ekscytując się nim, no nie mogliśmy się wszyscy aż tak wszyscy gremialnie pomylić. Na końcu to jest center, który rzuca za trzy. I dodał trochę kilo. I to jest center, który broni i rzuca za trzy. To jest idealnie. I wystarczy. Jak poprawisz rzut za trzy, okaże się, że Mohamed Bamba. Ja typuję, że Bamba będzie miał ten sezon. W tym sezonie Bamba. Zaczniemy mówić o Mohamedzie Bambie.
No wiesz, tam jest problem jednak taki, że masz Vucevicia. No tam nie bardzo są minuty dla niego. A czyli kogo oni wzięli w drafcie?
Oni wzięli w drafcie Okeke.
Okeke.
Ja nie wiem, kto to jest Okeke. Czuma Okeke.
No dobrze. No dobrze, no Orlando jest, może być czarnym koniem. Może być tak, że będą ósmi, może być tak, że będą ósmi, a może być tak, że będą czwarci. Ale skłaniam się bardziej, że będą...
W drugiej czwórce.
Tak, w drugiej czwórce.
A w pierwszej? Celtics? Raptors, Nets, któryś z tych zespołów, tak? Masz? Czy...
Właśnie chyba tak, nie wiem, jak tak popatrzyłem, tak wydawało mi się, że czegoś mi brakuje, ale chyba rzeczywiście Toronto, trudno sobie wyobrazić jednak Toronto nie w pierwszej czwórce. Chyba, że nie wiem, że Atlanta jakoś tak zapali, no.
Chyba, że zacznie Toronto handlować w grudniu schodzącymi kontraktami Kyla Lowry'ego, Marka Gasola i Serge'a Ibaki do zespołów, które realnie kontendują o mistrzostwo.
No zwłaszcza jeżeli będą w takim, wiesz, będą na takim poziomie, powiedziałbym, 20-20. No.
Mhm.
Ale
A myślę, że założę się, że cała ta trójka nie zostanie do końca sezonu w Toronto. Minimum jeden z nich odejdzie, zostanie przehandlowany. Będą szukać jakiegoś pierwszorundowego piku, czegoś takiego, bo może ktoś będzie, może nie, ktoś się komuś gdzieś kotuzuje. Za Lauriego, za Ibakiem na pół roku, żeby zdobyć tytuł? Za Gasola na pół roku, żeby zdobyć tytuł?
Nie wierzę.
Ale to jest pik 20 któryś zwykle, gdy dajesz. No tak, no i jeśli handluje po niego jakiś kontender, no to jest 20-30 pik za pół roku i nie wiem, prawa Berda tutaj. Więc ja nie chcę myśleć o Toronto jako pierwszej czwórce, ale też nie chcę myśleć o Toronto jako zespole poza playoffami bez Kawhi'a Leonarda, bo tak nie myślę o nich. Ale może tak być, że to się tak skończy, że to tak na końcu wyjdzie, bo Toronto zacznie, wiesz, jak powiedziałeś, będzie 20-20 i będzie miało jakieś ciekawe oferty. Znaczy ciekawe oferty, po prostu zdecyduje się coś mieć za Lauriego, za Ibakę, za Gasola, zanim oni odejdą. Prawdopodobnie na rynku wolnych agentów za rok. Albo Toronto będzie mogło ich stracić po prostu. Żeby coś.
No tak, to są takie, wiesz, to są jednak już mocno podstarzałe gwiazdy, no ich najlepszy czas jest za nimi, no więc może to w ogóle jest najlepszy moment, żeby coś za nich dostać, no bo ani albo się przedłużą za pewnie proporcjonalnie zbyt wysokie pieniądze, albo odejdą, no. Sytuacja Toronto jest taka, wiesz, no super, zdobyliście tytuł, ale tak naprawdę zespół jest znowu na krawędzi. Pytanie, czy w oparciu o Anunobiego i Siakama da się zbudować, nie wiem, które to będzie Toronto? Czwarte? Trzecie Toronto? Mhm. To pierwsze które jest? Pierwsze jest McGrady, Vince Carter, drugie jest Bosch i to jest chyba trzecie Toronto tak naprawdę. No czwarte może, to będzie czwarte Toronto. Nie wiem, nie, wydaje mi się, że Toronto się znowu tak, wiesz, że tak powiem, spośledniało nam. Stało się takim zespołem w sumie bez wyrazu. No chyba, że mówię, że ten Siakam zacznie...
Chyba, że Siakam będzie graczem na 26 punktów w meczu.
Tak.
Zaraz. I tak zacznie.
I tak może.
I tak zacznie sezon, wejdzie do gry, moje rzuty są moje, dziękuję bardzo. Gramy. Pascal, Siakam kończy sezon w All NBA Teams. Czy może zdarzyć, jest na tej ścieżce, żeby trafić do All NBA Teams w przyszłości. I może to będzie ten sezon. Już teraz. Po takim doświadczeniu, przecież w finałach miał takie dwa mecze, że hej, to był poziom All NBA Teams Pascala Siakama, gdy doszedł do siebie po tej kontuzji łydki, tak? W serii z Milwaukee. W środku serii z Milwaukee to było chyba, jeśli dobrze pamiętam. Czy Ben Simmons zacznie rzucać za trzy? Leszek Rymarczuk się pyta. Jeśli tak, to jaki to może być poziom? Jeśli nie, to czy Ben Simmons is done? Przewrotnie trochę, bo Leszek Rymarczuk jest fanem Sixers, więc raczej myślę, że Leszek, nie pytasz się, czy Ben Simmons is done, tylko chcesz, żebyśmy powiedzieli, że Ben Simmons is done, bo nie rzuca. Nie wiem. Nie mam odpowiedzi na te wszystkie pytania, szczerze powiedziawszy. Mój drogi, i to jest wszystko, wiesz, my nie mamy innych pytań. Jeszcze jest pytanie Bartek D. Czy zobaczymy jeszcze Marcina Gortata w NBA?
Nie sądzę.
I mamy jeszcze Cookie Playfor.
Nie, to z Cookie Playfor zrezygnujemy. Jeśli mogę cię prosić. No bo to nie ma sensu. Podasz nazwisko, ja powiem coś, ty powiesz nieprawda.
Ja nie wiem, ja znam, patrzę na te nazwiska i wiem, że wszyscy grają. Nie jest
tak. No to wygrałeś.
Ciężkie. Więc Maciek Staszewski i Piórko, ja wiem, gdzie każdy z tych ludzi gra. Nawet wiem, gdzie gra Henry Ellenson.
No ja nie wiem.
Mój drogi, no dobrze. Co jeszcze? Bohaterzy, zdrajcy off-season, czy też opowiesz, o co chodzi w tej sprawie w Los Angeles?
Ja powiem, bo to jest dosyć ciekawe, bo ta sprawa ma, powiedziałbym, wiele różnych wątków i wiele różnych takich, bym powiedział, zakrętasów. Sytuacja zaczyna się mniej więcej zaczęła się tak naprawdę w 2013 roku, 9 lipca, kiedy spółka należąca do Jamesa Dolana nabyła legendarne Forum, czyli tę arenę, w której grali
Lakersi w czasach Showtime, Great Western Forum.
Showtime, czyli znajdujące się w Inglewood.
Mm-hmm.
Ta umowa inaczej. Oprócz tego, że zostało nabyte to forum, zresztą James Dolan włożył w forum, w taką renowację forum, jakieś 100 milionów dolarów, to zresztą to jest, jak pamiętasz, jak w renowację Madison Square Garden James Dolan włożył $1 bilion. Ale jest to też, wiąże się z tym, że jest ten taki wielki projekt polegający na tym, żeby Madison Square Garden wyrzucić z tego miejsca, w którym jest. Tam jest jakaś stacja kolejowa i jest wielka dyskusja na temat tego, czy nie należałoby tej hali jednak gdzieś przenieść, ale wiesz, jak masz świadomość tego, że ktoś zainwestował miliard dolarów, no to ten miliard dolarów pewnie trzeba mu oddać. No więc rozumiem, że w ten sposób wykreowano pewnego rodzaju rzeczywistość, która ma powstrzymać wszystkich tych, którzy chcieliby Madison Square Garden z Nowego Jorku gdzieś wyprowadzić w jakieś inne miejsce. I teraz spółka podpisała taką umowę najmu parkingu. Sprawa dotyczy parkingu. Ta umowa została podpisana na lat 7, czyli do 2020 roku, przy czym miasto, które było wynajmującym, podpisało taką ma opcję, że może wydłużać ten okres na lat 3 razy po 5, czyli jeszcze o 15 lat. No i na tym parkingu rozumiem, z tego parkingu korzystało forum, jak tam ludzie przyjeżdżali na koncerty, to wszystko sobie jakoś tam działało. Plus do tej umowy dotyczącej nabycia forum jeszcze była zawarta taka umowa, która się nazywa Development Agreement, która według której, zdaniem prawników Jamesa Dolana, no istnieje pewnego rodzaju, bym powiedział, prawo do tego, czy jakby miasto się zobowiązuje, że nie będzie popierało żadnych projektów związanych z możliwością budowy innej hali, innego tego typu kompleksu, który w jakiś sposób byłby zagrażałby żywotnym interesom. Czyli krótko mówiąc, że nie powstanie drugi stadion PGE Narodowy koło forum.
No tak.
I do tego to się sprowadza.
A mógłby. Dałoby radę miejsca zrobić, żeby obok Narodowego postawić drugi Narodowy tam. No, spokojnie miejsce. Ale nie może. Rozumiem.
I nie może. Czy prawnicy tak twierdzą, że oni posiadają pewnego rodzaju takie weto do tego, żeby coś takiego powstało i miasto się zobowiązało, że nic takiego w tym miejscu nie powstanie. Teraz miasto z jakiegoś powodu, i tu jest jakby największa tajemnica, która się rozgrywa, przekonało spółkę Dolana, żeby ten parking, który oni wynajmują, żeby tą umowę najmu zakończyć, ponieważ te tereny są potrzebne do tego, żeby wybudować tam jakiś, nie wiem, park technologiczny, czy jakąś inną inicjatywę, która ma istotne znaczenie z punktu widzenia miasta. A więc James Dolan się na to zgodził. Nie wiem, jaki tam jest, nie wiem, jakby za co się zgodził, ale na pewno jest to za coś. Ale formalnie umowa została rozwiązana. No i teraz okazuje się, że na tych 18 arach,
tak.
przy West Central Boulevard miasto dołożyło jeszcze kilka arów. W sumie mamy tych arów 23 i na tych arach rozpoczęli negocjacje dotyczące budowy
budowy hali z Clippersami. No więc bohaterem miasta jest burmistrz tego miasta, czyli pan James Butts.
Przeliteruj nazwisko.
James Pupa.
A, zwany tyłeczkiem przez żonę.
Tyłeczek. Właśnie przez kogo on jest zwany tyłeczkiem, do tego dojdziemy.
Przez James Michała Probierza.
James Butts, na pewno. James Butts jest byłym milicjantem w Santa Monica.
Czyli nie jest tyłeczkiem, a czyli jest tyłeczkiem. Tym bardziej, skoro jest suką.
Jest tak.
Michał, jesteśmy z tobą.
Jeździ suką. Teraz pojawia się, żeby było w tych słuchach, żeby było więcej, pojawia się bardzo dziwna korespondencja prowadzona przez niejakiego Irvinga Azoffa, który jest takim partnerem biznesowym Jamesa Dolana.
Tak, to jest człowiek, który pomógł Phila Jacksona ściągnąć do Nowego Jorku, niestety. Tak, to jest ten człowiek, Irving Azoff, tak?
Na jego jachcie oni się tam chyba spotkali. I Azoff zaczyna pisać takie maile do Ginny Bass, z której wynika, że James Dolan byłby bardzo zainteresowany, żeby dokonać renowacji hali Forum i przenieść tam z powrotem Lakersów. I Ginny jest tak wstępnie zainteresowana tym, żeby to zrobić,
bo
ta umowa na wynajem Staples się gdzieś tam kończy.
Właśnie, z AEG, tak? Tak się nazywa ten właściciel Staples Center, tak? Dobrze mówię? Bo Ginny nie jest właścicielem.
Nie,
też nie wszyscy wiedzą, Lakersi nie są właścicielami Staples Center, nie wynajmują Clippers, to jest AIG, zapomniałem, jak to się nazywa.
No. Tak zwany MOSIR, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Los Angeles, dokładnie.
Los Angeles.
Jest rytmika, jest o 16, jakby ktoś pytał.
I ten Azoff informuje o tym, że tego typu rozmowy dotyczące wybudowania hali Clippersów zaczynają się toczyć. I że oni to przespali, że to jest niebywałe, że musimy coś z tym zrobić, że potrzebne są tutaj jakieś działania. No i oczywiście James Dolan dostaje wścieku, no bo tak rzeczywiście wygląda na to, że został przez tego burmistrza oszukany, w tym sensie, że okazuje się, że być może te rozmowy z Clippersami toczyły się przed tym, jak poinformował go, krótko mówiąc, powody, dla których James Dolan rozwiązał umowę parkingową, być może były nieprawdziwe. W sensie on pozostawał w błędnym przekonaniu co do tego, że ma tam powstać park technologiczny, jakiś taki ten, a de facto było wiadomo od początku, że ma tam powstać sala Clippersów. W związku z tym on domaga się dzisiaj unieważnienia rozwiązania tej umowy, jakby przywrócenia do tego stanu, który był, czyli jakiś tam powołuje się na swój błąd, wprowadzenie w błąd. I teraz toczy się nieprawdopodobna taka batalia na bardzo wielu frontach. Nie wiem, jest kilka postępowań, które się toczą. Między innymi toczy się postępowanie. Taka wojna jest dosyć brudna i wyciągnięto różne brzydkie rzeczy temu Buttsowi. No i jest pytanie, czy on ma romans ze swoją asystentką. Dlaczego asystentka, która jeszcze 2 lata temu zarabiała tam $250 dziennie, dzisiaj zarabia 200 000 dolarów rocznie. W sądzie prawnicy Dolana zaczęli zadawać tego typu pytania. Sędzia tam się straszliwie zirytował na to, że to poszło w tę stronę, ale to jest taka próba, wiesz, obniżenia credibility, czyli takiej wiarygodności Buttsa. James Dolan. Tam jest jeszcze kwestia tego, że jakieś funkcjonariusze policji dostają jakieś nieproporcjonalnie wysokie wynagrodzenia, więc jest też próba pokazania, że ten człowiek jest, wiesz, jest oszustem, korumpuje i wydaje publiczne pieniądze w sposób nieprawidłowy. Ta wojna dotycząca tego parkingu przeniosła się również na aspekt polityczny, bo w zeszłym roku, na jesieni, były wybory na burmistrza Inglewood. No i tam strony się bardzo wspierały. James Dolan wymyślił z kolei pastora, niejakiego pastora, który ma na imię Little. I pastor Little niestety, jak to wszystko w przypadku Jamesa Dolana, oczywiście przegrał. I to przegrał tak znacznie. Na kampanię pastora Little James Dolan włożył jakieś 700 tysięcy dolarów. Tego Batsa wspierał bardzo wspierał Ballmer, który zapłacił 300 tysięcy za jego kampanię. Ale problem polega na tym, że we wrześniu 2018 roku sąd, dokonując takiego rozpoznania tej całej sprawy, zbierając materiał dowodowy, no, zająknął się i powiedział do biednego tyłeczka: słuchaj, ty za to wszystko możesz beknąć osobiście. W sensie, że jeżeli ten materiał będzie taki, że rzeczywiście wprowadziłeś w błąd Dolana i spowodowałeś, że on rozwiązał umowę, której nie musiał wcale rozwiązywać po to, bo wszedłeś wcześniej w konszachty z Ballmerem, a oszukałeś Dolana co do intencji, dla których rozwiązujesz tą umowę, to za to osobiście klikniesz. Teraz, żeby było jeszcze śmieszniej, to jest taka klasyczna sytuacja. Nagle pojawiły się jakieś takie dwa stowarzyszenia.
Czytałem to. Czytałem kilka artykułów.
Dwa stowarzyszenia mieszkańców.
Jest
Uplift in Inglewood i Inglewood Residents Against Taking Sand Eviction, którzy nie chcą, którzy uważają, że w tym miejscu w Inglewood powinny jednak powstawać osiedla, a nie budowana być nowa hala, która będzie źródłem jakby tego, że spowoduje to tylko to, że te ceny nieruchomości pójdą w górę i ludzie będą musieli się stąd wynosić, bo nie będzie ich stać na czynsz.
Tak.
Oczywiście tajemnicą Poliszynela jest to, że te twory są dzisiaj sponsorowane przez Dolana, są obsługiwane przez ich prawników. Prawnicy jakby nie wypowiedzieli się w tej sprawie. No i toczy się po prostu taka nieprawdopodobna napierniczanka o to, co dalej będzie. No oczywiście Dolanowi się bardzo nie podoba to, że taka hala powstanie, no bo na siłą rzeczy oprócz tych takich celów, bym powiedział, czysto koszykarskich, będzie miała również cele te takie, będą entertainmentowe, więc będą tam na pewno organizowane koncerty, zwłaszcza, że hala będzie z pewnością bardziej nowoczesna niż hala Forum. Mhm. I to przecież hala koszykarska to jest trochę mało. Myślę, że to jest bardzo nie w smak Caesarowi, no bo to jest konflikt Ballmera, Ginny Bass, Dolana, trzej najważniejsi gracze dzisiaj chyba na rynku się kłócą między sobą w Radzie Właścicieli. Silver chce jakoś negocjować i ustalić, że jaka część ewentualnie pieniędzy z eventów, czy taki haracz miałoby płacić, Ballmer miałby płacić haracz Dolanowi. Myślę, że też mu się to nie podoba. Czyli powiedzmy, że od każdego koncertu musiałby zapłacić, nie wiem, 25% Dolanowi. Są różnego rodzaju koncepcje, jak to poukładać. Zależy oczywiście, Silverowi zależy na tym, żeby ta hala jednak powstała.
To ma być jakaś tam, nie? Jakieś projekty są takie, że to ma być hala w kształcie piłki.
Piłki, tak.
Tak. W kształcie obręczy, tak? W kształcie obręczy i piłka wpada jakby do obręczy. Fantazjuję.
Tak.
Paul George. Masakra. No? No i ale jaki widzisz tutaj, czy widzisz rozwiązanie?
Nie, ja rzeczywiście widzę rozwiązanie. No właśnie ciekawe, jakie to rozwiązanie będzie. Na pewno jest, wiesz, na pewno powstanie jakiś kompromis. No trudno sobie wyobrazić, że ta hala nie powstanie. Ale i to może się zdarzyć. Może się okazać, że w tym miejscu się tej hali wybudować nie da.
Nie da.
Także jakby sytuacja jest otwarta. No pytanie jakby co czy rzeczywiście, jak mocną sprawę czuje, że ma Dolan i jak bardzo chce pójść na kompromis z Ballmerem. Myślę, że jego zdolność do kompromisów w sytuacji, kiedy on już wydał 100 milionów na Forum, jest dosyć ograniczona. Mhm. Także myślę, że będziemy tutaj, to jest jeszcze jeden powód do tego, do takiej wewnętrznej niechęci pomiędzy Lakers i Clippers, no bo tam Ginny Buss też dosyć, tak powiedziałbym, niezbyt przychylnie wypowiada się o Ballmerze w tej korespondencji, nazywając go Ballsem.
Czy napisała coś, jak że Balls, no to dobrze. A to dobra ksywka jest, nie?
Ona pisze Balls. To ma być niemy.
Że Balls.
Dodatkowo obraźliwe.
Czy już środowiska krytykujące Michała Probierza też krytykują Ginny Buss za to, że mówi o Ballmerze Balls?
Jeszcze nie, ale nie dotarli.
Proszę zwrócić uwagę na to.
Bądźmy solidarni, w sensie tak
sceptyczni. Z Ballmerem, tak. Że nazywa go Balls. Tak. Jak może nazywać Ballmera Balls? Żarty żartami, mój drogi, ale w hali Great Western Forum, rozumiem, teraz głównie odbywają się koncerty, tak? Co tam?
Tak, głównie są koncerty rozgrywane. Mhm. James Dolan gra tam ze swoją drużyną.
No tak, on właśnie, to po to kupił halę, żeby móc tam grać.
Tak, żeby móc grać.
Tak się robi, jak się ma dużo pieniędzy i jest się muzykiem. Kupuje się halę, w której się będzie grało. 20 hal w różnych miastach na świecie i po prostu w nich grasz. No dobrze. Czy w tych mailach pojawia się Magic Johnson? Czy Magic Johnson jest krytykowany w tych mailach za sposób, za nieprzychodzenie do pracy?
Póki to się nie pojawia. Ale wiesz, ta sprawa trwa już takie 2 lata.
Tak, to ma już. Ja pamiętam pierwszy raz, właśnie 2 lata temu o tym czytałem i w pewnym momencie zacząłem się wczytywać. Stało się to dla mnie jednak trochę tak zbyt trudne. I potem niedawno czytałem o tych protestach. Znaczy już jakieś kilka miesięcy temu o tych protestach lokalnych. Organizacji. Tam były jakieś też kontrowersje związane z tymi ruchami, że one są finansowane, tak? Przez kogoś?
Tak, one są finansowane. Tam obsługa prawna jest jednej z największych i najbardziej prominentnych kancelarii.
Kto za tym stoi? Też jest jeszcze?
Latham Watkins, więc oni, wiesz, no jest taka to wojna totalna. No. Jedni ujawniają dokumenty, drudzy ich nie chcą ujawnić, jedni zadają krępujące pytania Tyłeczkowi w czasie przesłuchania, które nic nie mają wspólnego z tą sytuacją, po to, żeby obniżyć jego wiarygodność. No jest, wiesz, pisanie listów, pisanie, nie wiem, 6 czy 7 spraw, które się równolegle toczą. Na koniec robią prawnicy. Juhu!
Tak. Dobrze, mój drogi, będziemy kończyć dzisiaj. Powiem ci, że jestem bliski zakończenia 6. sezonu Gry o Tron. Więc zaraz będę potem w 7. sezonie. I kolejna osoba, i kolega napisał do mnie tak. Napisał do mnie, żebym on nie wiedział o tym, że ja wiem o tym, że 8. sezon Gry o Tron, tak? To 8. sezon to ten, co wyszedł w tym roku, to był 8., tak? Czy 9?
Tak.
8. Że 8. sezon, że to katastrofa, klapa, bla, bla, bla. On mi napisał, żebym tego nie oglądał, bo sobie zepsuje. Czy mam nie oglądać? Czy też, wiedząc już o tym, jak skrytykowany został 8. sezon, powinienem obejrzeć?
Musisz obejrzeć. No jak wtedy, że jesteś już w 6., to musisz zobaczyć 8. też.
Muszę zobaczyć. Też mi się wydaje, że muszę zobaczyć 8. i chyba wiedząc, że był krytykowany, będę już miał na to, będę przygotowany na to i może mi się nawet spodobać, chociaż nie wiem. Zobaczmy.
No, możesz być gdzie indziej.
Zobaczmy. Dobrze, mój drogi. Będziemy kończyć i słyszymy się wtedy w przyszłym
tygodniu
i gramy w przyszłym tygodniu. Udanego weekendu. Co robisz w weekend? Jakie plany?
Wiesz co, muszę odebrać, tak powiem, następców tronu. Oni są pod Warszawą, przebywają w takim miejscu, które się nazywa Warka. I tam między innymi jest...
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Koszykarska w Warce kiedyś, miejsce, była? W którym chciałem strasznie tam grać kiedyś, trafić, być w Warce, złapać się, nie udało się.
Tam jest jakaś stadnina i między innymi jest zorganizowane takie zgrupowanie piłkarzy Leicester.
Tam? Tak?
Tak, Under 23.
Mam nadzieję, że ich właściciel nie przyleciał helikopterem.
Nie, nie, przyjechali autokarami. No więc mój syn tam się bardzo jakoś tak z nimi zaprzyjaźnił. Gra z nimi w bilard, w ping-ponga.
Twój syn jest już w Leicester, rozumiem.
Jest już w Leicester, mówi się. Muszę zorganizować koszulkę.
Poczekaj. Leicester tu jest, czy Harry Maguire jest w Barce teraz? Wiesz, co to jest Harry Maguire? To jest taki wysoki, duży stoper Leicester, który jest w kadrze. Nie wiesz, tak? Taki z takimi...
Maciej, ale to jest Under 23.
Myślałem, że Harry Maguire jest...
Nie, Under 23, tam jest grupa takich młodych graczy.
To bym popłynął tratwą nawet. Aha, czyli młodzi chłopaki.
No więc ja go tam pytam, jak tam zagadujesz. Can I take a photo with you? I tylko tak, Leicester, dwukropek. Yeah, why not? Ale wiesz, on tam... A wczoraj już tak zadzwonił do mnie wieczorem, taki, trochę taki rozczarowany, że on się martwi, że on już ludzi tego formatu to w życiu nie spotka i nie chce.
Do jakiej myśli dotarł?
Ale to jest taki smutny, że oni już jest...
Taki dekadentyzm, tak? Już złapie w tym wieku.
Słuchaj, ale...
Zabierz mu kawę, może niech kawy nie pije tyle, mój drogi. Pozwalasz dziecom pić kawę, nie?
Nie, bezkofeinową czasem, ale...
Tak, on skądś tą kawę bierze, no, skoro taki pomysł wpada.
No. W każdym bądź razie... Wczoraj ten zespół Under 23 grał z Legią Under 23.
I? Zaskocz mnie.
10-0 dla Leicester.
Ja pierdolę. To był ten euro w pierdol, o którym wszyscy mówią.
Tak, o tym się dzisiaj nie mówi. No i
mówimy.
Mój syn oczywiście poszedł do tego trenera Legii, niejakiego Szoka.
Szok? Ale to Polak?
Szoka.
Czy...
Nazywa się Szoka. Nie, Polak. Szoka. I powiedział, panie trenerze, gratuluję panu tej wspaniałej porażki.
Czyli też będzie podcast robił kiedyś w przyszłości, czuję już.
Tak, na pewno.
Też muszę pomyśleć o jakimś, właśnie już różnica wieku, żeby nasi synowie robili kiedyś palmę. Ale to już nie ma szans na to chyba, myślę.
No, spokojnie.
No chyba, że ja myślę... dobra, zobaczymy. Dobrze, mój drogi. To co?
Także młody narybek z Polski niestety dostał straszliwy łomot wczoraj. W Warce i tam...
10-0, naprawdę. Legia Under 23 przegrała z Leicester, a Under 20... Nie, to była Legia Under 23, tak?
Czy Under... Tak, Under 23. Yes. Także tak mój syn tam, Connor dobrze grał, Welsh był niezły, ale...
Ale
tam...
to o kolegach już mówi.
Tak, jako kolega, no wiesz, no co, tak wiesz.
No ale żarty żartami, potem będzie gdzieś tam się interesował zespołem.
No może Leicester. Może się będzie interesował Leicester. A, bo to była taka świeża sytuacja jeszcze, to się tak powiem, że był taki chłopak, który przeszedł z Arsenalu. Mhm. No i ja swoim synu mówię, słuchaj, tam jest taki chłopak, on się tam... No, wysyła mi zdjęcia, ale ja tak próbowałem identyfikować osoby, które są na tych zdjęciach. Mówię, to jest tam jakiś tam Wonti, dwojga nazwisk. Wiesz co, ale on kiedyś grał w Arsenalu. Tak? No i tak, wiesz, tak rzuciłem już. I mój syn tak podszedł do niego i mówi, you played in Arsenal. A ten gość, how do you know? Mój syn, I know few things about you.
To dobrze, że poddani takiej presji psychicznej przez twojego syna są w stanie tak wysoko jebać Legię.
Lidzia. Mój syn mówi, nie mówi się Legia, ale mówi się Lidzia.
Lidzia. No, może tak było lepiej.
Lidzia.
Dobrze, mój drogi.
Także presja mojego syna, I am watching you, była dobra.
Dwa palce wskazujące na oczy i pokazujące na ciebie. A jestem tutaj.
I know few things about you.
Stadion komunalny w Warce. Trzymaj się, mój drogi. Słyszymy się.
Pozdrawiam cię serdecznie. Cześć.